Finansowy poradnik o domowym budżecie. Zaprasza Adam Białczak.
Witam w kolejnym odcinku naszego poradnika. Dziś pociągniemy dalej temat parabanków. Mają one ostatnio fatalną prasę. Nie ma co się czarować, w dużej mierze zasłużoną. Nie będziemy tu jednak robić polowania na czarownice i nie namawiamy, by Państwo biegali za kimkolwiek związką chrustu i zapałkami. Warto jednak wiedzieć zawczasu, na co można się na rynku usług finansowych natknąć.
Niestety duża część z tych firm to są klasyczne tak zwane piramidy finansowe. One funkcjonują dotąd, dopóki są nowi, mówiąc wprost, naiwni klienci. Bo klienci, którzy wcześniej wpłacili środki i kończy im się ten okres, kiedy te środki powinny do nich wrócić, po prostu dostają wypłatę z tych środków, które wpłacili nowi klienci. I problem jest w pewnym momencie, kiedy za dużo klientów zgłosi się po swoje środki, no bo nie ma tych nowych środków, żeby wypłacić. I okazuje się, że cóż, że taka spółka nie ma żadnego majątku, albo że został wręcz gdzieś wyprowadzony na wyspę Jersey, na Cypr, na Bahama czy na inne Kajmany, albo ulokowany w szereg innych mniejszych spółeczek, gdzie te pieniądze się po sznureczkach rozpłynęły i ślad ginie po takich pieniądzach, a klienci zostają z niczym. Tu jest też duża różnica. Klient, który właśnie w przypadku upadłości banku ma tą gwarancję Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, tutaj nie ma żadnej gwarancji. Może próbować ścigać tą spółkę z majątku, ale tak jak mówię, bardzo często tego majątku nie ma.
To jeżeli organa ścigania tam się jakoś sprężą i dopadną właściciela, to można ewentualnie tam się z nim procesować, żeby coś od niego wydusić.
No można próbować, no ale jest co najmniej kilka przykładów takich firm w Polsce. Ambergold to jest ostatnie topowe wydarzenie, bo tam była bardzo duża liczba inwestorów, duże pieniądze się pojawiły, zostało nagłośnione przez media.
Ale nie jedyny.
Nie jedyny. Była taka firma FinRoyal niedawno, którą Ambergold miało przejąć, nie miało przejąć. Jeden prezes mówił, że przejmuje, drugi temu zaprzeczał. Ci klienci również nie dostają środków. Było szereg mniejszych spółek. Była spółka Interbrook Investment. Ona bodajże w 2008 roku zbankrutowała. Tam była cała rzesza dosyć majętnych polityków wystawiona, że tak powiem, do wiatru. I był również jeden przypadek, gdzie ewidentnie nie popisała się Komisja Nadzoru Finansowego. Wtedy to była jeszcze Komisja Papierów Wartościowych i Giełd. Była taka spółka WGI, która początkowo miała właśnie formę tylko spółki cywilnej, później dostała licencję domu maklerskiego. Czyli klienci, którzy wpłacali tam środki, powinni mieć gwarancję, że ta spółka została bardzo dokładnie sprawdzona, spełnia wszystkie wymogi stawiane domem maklerskim. Niestety na wiosnę 2006 roku okazało się, że po pierwsze konta tej spółki są kompletnie puste, część środków została wyprowadzona w zupełnie nietrafione inwestycje, które potraciły 80-90% wartości gdzieś w Stanach Zjednoczonych, część pieniędzy właśnie gdzieś na wyspie Jersey, ślad się po nich urwał. No i generalnie znowu klienci zostali na lodzie. Tam zadziałał na szczęście dla tych klientów system gwarantowania środków dla klientów domów maklerskich. Tam jest taka instytucja jak Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, który jest bardzo podobny do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. No i tam klienci dostali przynajmniej jako rekompensatę część tych środków. Jeśli ktoś miał tam niedużo ulokowane, to dostał nawet 100% zwrotu tych środków zainwestowanych. Ja nie mówię oczywiście o żadnych odsetkach. No ale niestety te wszystkie afery wykazały bardzo dużą słabość naszego państwa, dlatego że wiceprezes WGI Domu Maklerskiego do niedawna był wiceprezesem kolejnej spółki inwestycyjnej mimo posiadania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej.
Czyli takie postacie chodzą sobie spokojnie po polskich ulicach i siedzą w polskich biurowcach, zamiast przebywać w egzotycznych krajach, z którymi Polska nie ma umowy o ekstradycji?
Dokładnie, mało tego. Człowiek, który był tam głównym analitykiem, jest w tej chwili gwiazdą mediów, średnio w co drugich wiadomościach bądź innym programie informacyjnym, pojawia się jako ekspert do spraw finansów. Świetnie się ten pan miewa. Jeśli ktoś próbuje, bo on prowadzi bloga, zarzucać mu właśnie działalność wtedy w strukturach WGI, to jest bardzo agresywna odpowiedź. To jest bardzo fascynujący przypadek. Przeszedł tylko po prostu do innej firmy i świetnie się ma. Jest naprawdę, można go bardzo często spotkać w telewizji.
Jak widać, na wymiar sprawiedliwości nie ma co u nas za bardzo liczyć, dlatego lepiej uważać zawczasu. I tutaj pytanie, jak można sprawdzić, z kim mamy do czynienia? Ja na przykład często dostaję na maila reklamy z takimi czy innymi usługami finansowymi, od kredytów począwszy, poprzez lokaty, do jakichś miksów giełdowo-ubezpieczeniowo-funduszowych. I teraz tak, na rynku mamy sporo banków, domów maklerskich i innych w miarę uczciwych, a w każdym razie mocno nadzorowanych firm. Przeciętny człowiek może skojarzyć z nazwy kilka, góra kilkanaście. Gdzie w takim razie można sprawdzić, czy coś na przykład jest bankiem, czy nim nie jest?
Po pierwsze, takie dane można zweryfikować w Komisji Nadzoru Finansowego. Można w Związku Banków Polskich. Na stronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego jest lista banków objętych tym funduszem. To jest bardzo użyteczna lista, dlatego że wchodząc na tą listę po prostu wiemy, czy ten podmiot, w którym chcemy założyć tą lokatę, jest na tej liście, czy nie jest na tej liście. No niestety SKOK-i nie są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. To też jest dosyć duży mankament. SKOK-i tam mają własny fundusz rekompensacyjny, ale jednak są to inne regulacje. Nie jest to ustawowo umocowane, mówiąc krótko. Więc podstawowym źródłem tych informacji to jest właśnie Związek Banków Polskich, Bankowy Fundusz Gwarancyjny, Komisja Nadzoru Finansowego. Mało tego, na stronie Komisji Nadzoru Finansowego jest publikowana lista tak zwanych ostrzeżeń publicznych, gdzie duża część tych szemranych firm jest wymieniona z nazwy, że komisja ostrzega przed działalnością tych firm, dlatego że one działają de facto z naruszeniem prawa. Te firmy nie mają prawa brać od klientów pieniędzy po to, żeby je inwestować. To jest zdefiniowane w ten sposób, że prawo do obciążenia wkładu klientem ryzykiem ma tylko i wyłącznie bank. Podmiot nadzorowany przez Komisję Nadzorów Finansowych. No a jeśli taki parabank bierze od jednego klienta pieniądze po to, żeby drugiemu udzielić pożyczki tej tak zwanej chwilówki, która jest na bardzo wysoki procent, ale jest jednak bardzo ryzykowna, no jest to ewidentnie złamanie przepisów o działalności bankowej w Polsce.
Skoro złamanie prawa, to czemu to jeszcze działa? Państwo tylko ostrzega, a nie interweniuje? Jak to jest?
KNF się tłumaczy oczywiście, że nie ma możliwości monitorowania po pierwsze wszystkich firm. Jest to oczywiście racja, dlatego że te firmy potrafią się pojawiać z dnia na dzień i równie szybko zwijać swoją działalność. No niestety ostatnie przypadki, o których KNF wspominał, pokazywał, jaka była korespondencja z prokuraturą i prokuratura nie widziała na przykład w działalności jednej czy drugiej firmy znamion przestępstwa, no to jest zagadka dla mnie. Czy to wszystko było tylko niedopatrzenie, czy była to niestety celowa działalność po stronie prokuratury, KNF-u czy gdziekolwiek indziej? No absolutnie nie chcemy rzucać tu żadnych oskarżeń, no ale coś tu jest nie w porządku w tym wszystkim.
W takim razie, żeby się nie sparzyć, polecamy przed podjęciem decyzji o potencjalnie ryzykownym zagospodarowaniu swoich pieniędzy troszkę się rozejrzeć i zerknąć do wymienionych przez nas instytucji.
Jeszcze jest ostatnia deska, to nie jest oczywiście wiarygodne do końca, ale można po prostu w tej firmie zapytać, czy państwo mają jakiekolwiek gwarancje, że ja jak u was zostawię pieniądze, to one do mnie wrócą. No i bardzo często po odpowiedzi mniej lub bardziej wymijającej, to można dojść do wniosku, że no coś tu jest znowu nie w porządku.
Podsumowując, zalecamy normalną, zdrową nieufność i nieuleganie kolorowym obiecankom. W następnych kilku odcinkach przyjrzymy się obligacjom, nie tylko tym emitowanym przez Skarb Państwa. Powiemy, kiedy mogą być konkurencyjne do lokat, gdzie można je kupić, co z nimi robić i jak się za to wszystko zabrać. Adam Białczak i Marcin Struczyk, do usłyszenia.
Finansowy poradnik po domowym budżecie.